Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam bardzo serdecznie, Katarzyna Łakomiak-Korach. Pozdrawiam Państwa, rozpoczynając rozmowę z kolejnym gościem dnia w naszym radiu. Bardzo mi miło, że zaproszenie do studia przyjęła pani Patrycja Rudczak, psycholog, w trakcie szkolenia z psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim. Szczęść Boże, witamy serdecznie pani Patrycjo.
Szczęść Boże.
Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Walki z Depresją. Temat wydaje się bardzo ważny. Tym bardziej, że wielokrotnie, chociażby w mediach, słyszymy niestety o wzrostach osób, które zmagają się z depresją. I tutaj statystyki podają bardzo różnie. Powiedzmy, że mamy od 1,5 do 4 milionów. I do tych statystyk jeszcze będziemy chcieli powrócić i wskazać na powody tak dużych liczb. Natomiast chciałabym wyjść od definicji słowa depresja, bo myślę, że często jest to temat bagatelizowany.
Rzeczywiście, również mam takie wrażenie, że potrzeba jeszcze poszerzania społecznej świadomości co do tego problemu, choć rzeczywiście w ostatnich latach i miesiącach ta świadomość wzrasta. Depresja jest zaburzeniem nastroju, które wiąże się z określonymi objawami. Myślę, że można tutaj się odwołać przede wszystkim do międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, WHO. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na to, że kluczowy jest obniżony nastrój lub spadek zainteresowania i satysfakcji z czynności, które do tej pory wydawały się ważne czy satysfakcjonujące. I ważne, aby te objawy występowały przez większą część dnia. Wskazuje się na to, że jest to tak zwana anhedonia, czyli niezdolność do, czy ograniczona zdolność do przeżywania przyjemności z tego, co robimy. Co istotne, te objawy, żeby można je było rozpatrywać w kategoriach depresji, powinny trwać codziennie przez co najmniej 2 tygodnie. I te 2 tygodnie to jest taki czas, który powinien być dla nas sygnałem alarmowym, że należałoby się temu przyjrzeć, że coś poważnego się dzieje. Oprócz tych 2 wspomnianych objawów, charakterystyczne są jeszcze takie jak trudności z koncentracją, poczucie bezwartościowości lub nadmierne poczucie winy, poczucie beznadziejności. Chorzy często wskazują na to, że brakuje im nadziei na jakąś zmianę w życiu. Nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie, zmiany apetytu lub snu. I tutaj to oczywiście może być bezsenność, ale może też być nadmierna senność. Podobnie z apetytem, on może być słabszy, może być nadmierny. Chodzi o to, że ten apetyt i sen w ostatnim okresie takim obserwowanym po prostu się zmienia. Pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe, inaczej mówiąc spowolnienie aktywności ruchowej i intelektualnej. Takim osobom nie tylko trudno się skupić, ale też myślą, wnioskują dużo wolniej. Albo wprost przeciwnie, bardzo szybko. Spadek energii lub zmęczenie. Ta męczliwość jest często też przez pacjentów wskazywana jako istotny objaw.
Mówiłyśmy na początku o tym, że często depresję się bagatelizuje i bardzo ważne jest, wydaje mi się, to co pani powiedziała, mówiąc o długości występowania konkretnych symptomów, konkretnych objawów, bo ktoś mógłby powiedzieć, no wiesz, ja mam jesienną chandrę, to chyba jest depresja. I często rzucamy sobie bardzo tak łatwo tym słowem. Czasami ktoś też mówi to w sposób ironiczny o drugiej osobie, a to jest bardzo poważna choroba.
Jest to bardzo poważna choroba i kiedy ktoś mówi jesienna chandra, zastanowiłabym się w pierwszej kolejności nad tym, że może faktycznie coś się dzieje i może warto byłoby się temu przyjrzeć pod kątem właśnie tych objawów i długości ich występowania, bo rzeczywiście popularne jest też określenie depresji sezonowej i faktycznie ona może mieć pełnowymiarowy jak gdyby charakter depresji. Natomiast oczywiście może to być smutek, może to być zwyczajnie obniżony nastrój, który jest normalny, naturalnym procesem w życiu, krótkotrwałym i nie ma znaczenia chorobowego. I bardzo ważne, żeby rzeczywiście nie ironizować, nie bagatelizować tego problemu, ponieważ, tak jak wspomniałam, chorzy zmagają się z dużym poczuciem winy, również w związku z tym, że nie mogą sprostać pewnym codziennym obowiązkom, w związku z tym, że chorują i ma to dla nich bardzo istotne znaczenie, co słyszą w otoczeniu.
I też myślę, że okoliczności są tutaj bardzo ważne, bo przecież są różne momenty w naszym życiu, czasami te szczególnie trudne, kiedy chociażby odchodzi ukochana, bliska osoba, kiedy wydarzy się coś tak bardzo wstrząsającego naszym życiem, że następuje właśnie zmiana myślenia, diametralna zmiana myślenia i wtedy chyba w sposób szczególny, mówiąc o osobie, którą mamy obok, która takie przeżycia ma, czy o samym sobie, trzeba mieć to szczególnie na uwadze i właśnie obserwować, czy nie wchodzimy już w ten proces, kiedy pojawia się depresja.
Depresja rzeczywiście rozwija się, może rozwijać się w wyniku wielu różnych czynników. Mówi się przede wszystkim o tych czynnikach biologicznych, takich jak uwarunkowania genetyczne, zaburzenia w działaniu neuroprzekaźników, tu szczególnie noradrenalina, dopamina, serotonina, uwarunkowania medyczne. Często podłożem mogą być choroby somatyczne, schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, na przykład guzy mózgu, przewlekłe zespoły bólowe. Bardzo ważne wydarzenie życiowe, kontekst psychologiczny, wydarzenie życiowe o charakterze utraty. Może to być wydarzenie traumatyczne. Strata może dotyczyć na przykład śmierci bliskiej osoby, utraty pracy, sprawności, poczucia bezpieczeństwa. Bardzo dużo jest tych strat, które mogą powodować reakcję depresyjną. Mówi się o tym, że badania wskazują nawet na 50% osób z depresją, które doświadczyły tego typu wydarzenia w okresie poprzedzającym zachorowanie. Psychologowie wskazują też na znaczenie osobowości. Mówi się o tym, że są sprzyjające cechy osobowości, które mogą stanowić pewne ryzyko. I tutaj byłaby to introwersja, czyli jak gdyby preferowanie bycia w samotności czy w mniejszym gronie osób. Może to być również wysoki poziom neurotyczności, czyli tendencja do przeżywania uczuć o znaku negatywnym. Szczególne znaczenie mają też występujące na głębszym poziomie niż te zespoły kliniczne, jakim jest na przykład depresja, zaburzenia osobowości, które sprzyjają występowaniu właśnie między innymi depresji czy zaburzeń lękowych. No i tak z punktu widzenia psychoterapeutów, przyczyny depresji w leczeniu rozpatruje się rzeczywiście bardzo indywidualnie. Inne znaczenie ma na przykład depresja, która występuje przy głębszym zaburzeniu, zaburzeniu osobowości zależnej, która może się właśnie wiązać z utratą takiego opiekuńczego obiektu. I inne znaczenie ma w przypadku osobowości narcystycznej, gdzie na przykład znaczenie ma to, że ktoś utracił jakieś ważne osiągnięcia w swoim życiu.
I od tego zależy, rozumiemy, forma podjętej terapii.
Tak, tak. Tu oczywiście to jest taka bardzo indywidualna, dostosowana do całego podłoża psychologicznego praca z pacjentem.
Mhm. Pani Patrycja, na początku mówiłyśmy o tych liczbach, które są takie trudne do wskazania, bo jedne źródła podają 1,5 miliona chorujących na depresję, inne nawet 4 miliony osób. I mówimy tutaj oczywiście o gruncie polskim. Z czego wynika taki wzrost, takie duże liczby? Może tutaj jakby rozszerzę to moje pytanie, bo mam takie wrażenie i też często słyszymy, że pandemia, ten czas pandemii, trudny dla nas wszystkich czas, obnażył bardzo dużo problemów i też spowodował wzrost chociażby właśnie depresji.
Tak, rzeczywiście jest to zauważalne. Natomiast co ciekawe, badań, które miałyby na celu ustalenie przyczyn tego wzrostu w ostatnich latach, nie ma zbyt wiele. I jednoznacznej odpowiedzi nie znaleziono. I to jest zaskakujące, bo z jednej strony mamy taki sam mózg, jakim dysponował człowiek przed wieloma laty, przed nawet milionami lat temu, ale współczesna cywilizacja stawia człowiekowi rzeczywiście trudne, liczne, nowe wyzwania, w efekcie czego uruchamiamy też coraz to nowe zasoby intelektualne i psychiczne. Uruchamiamy ich coraz więcej. Są okresy, kiedy zaczyna ich po prostu brakować. Wielu ludzi tego nie wytrzymuje. Trudne wydarzenia życiowe, czy rosnące tempo życia, coraz wyższy poziom stresu sprawia, że grupa osób podatnych na depresję zwyczajnie szybko rośnie. Chciałabym się odwołać też do takich ciekawych badań, miałam okazję z nimi się jakoś zapoznać. Francuski psychiatra Jean-Pierre Lepine przeprowadził badania oparte na danych pochodzących z 18 krajów. Wśród nich znalazły się kraje wysoko rozwinięte, na przykład Francja, Niemcy, Japonia, ale też kraje biedniejsze, Republika Południowej Afryki, Liban, Meksyk. I co ciekawe, analizy wykazały, że ten poziom depresji jest o wiele większy w społeczeństwach bogatych niż w społeczeństwach biednych. co rzeczywiście mogłoby potwierdzać to, że nasze tempo życia i te wyzwania po prostu nas przerastają. Warto też wspomnieć o tym, że w ostatnich latach szczególne znaczenie na liście trudnych wydarzeń życiowych dla całych społeczeństw miała tak naprawdę pandemia COVID-19. I tak jak zostało to wspomniane, ona się wiązała z życiem w lęku przed zachorowaniem i śmiercią, zamknięcia na relacje i spotkania na żywo, a także same skutki przechorowania. Wszystko to stanowiło czynniki niezwykle obciążające psychicznie, w szczególności dla dzieci i młodzieży. To bardzo ważny temat. Dlatego, że ta część naszego społeczeństwa jest na etapie, w którym szczególne znaczenie mają relacje rówieśnicze i niekoniecznie zawierane przez popularną dziś drogę online, tylko właśnie te w realu tak zwanym. Pandemia rzeczywiście dobitnie pokazała, z jakimi trudnościami psychicznymi już się mierzymy, a także, jak wskazują gdzieś doświadczenia wielu psychoterapeutów, psychologów, szczególnie tych pracujących z dziećmi i młodzieżą, nasiliła te objawy.
Często spotykam się z taką opinią, pani Patrycja, jestem ciekawa tutaj pani zdania, że dzieci, które w czasie pandemii były dziećmi już z natury generalnie wycofanymi, zamkniętymi w sobie, lepiej radziły sobie podczas chociażby lekcji zdalnych, kiedy no nie musiały być tak bardzo wystawiane na plan pierwszy, kiedy te pewne procesy się rozmywały i kiedy wróciły do szkoły, to te problemy jakby jeszcze bardziej narastały. Czy taka też jest rzeczywistość popandemiczna? Czy obserwuje to pani w gabinecie, pracując z młodzieżą, z dziećmi?
Tak, rzeczywiście da się zauważyć, że stan dzieci, które wcześniej zmagały się już z jakimiś problemami, zaburzeniami lękowymi, z lękiem społecznym, że ich stan się pogorszył, że nasiliły się te problemy i w tym momencie młodzi ludzie bardzo często wskazują na okres pandemii jako okres takiego pogorszenia i jednocześnie często mówią o tym, że najchętniej wróciliby do swoich czterech ścian.
Ekran komputera.
Tak, ekran komputera. Uniknięcie też tych bodźców, które wydają im się zagrażające, ale co ważne, jednocześnie są kluczowe dla ich dalszego rozwoju.
Ale myślę, że też dobrze, pani Patrycjo, że coraz bardziej zauważa się ten problem i stawia się dzisiaj chociażby na psychiatrię, na pracę z dziećmi, z młodzieżą, także w obszarze szkoły, kiedy ta profilaktyka, różne programy, różne akcje, które się podejmują, służą właśnie dbałości o zdrowie psychiczne tych najmłodszych.
Tak, rzeczywiście da się to zauważyć. W przestrzeni gdzieś pracy w różnych placówkach można zaobserwować, że świętuje się coraz częściej dni związane z jakąś świadomością, ze zwiększaniem świadomości psychicznej. W jakiś sposób stara się uświadamiać zarówno rodziców, nauczycieli, jak i dzieci, oczywiście samych zainteresowanych.
Myślę, że chociażby temu służy ten dzisiejszy dzień. Mamy Światowy Dzień Walki z Depresją.
Tak, dokładnie. Jest to najlepszy przykład. I rzeczywiście jest to o tyle istotne, że depresja jest chorobą według WHO czwartą, najpoważniejszą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Ta liczba samobójstw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, w ostatnim roku w Polsce była przytłaczająca. I w związku z tym szczególnie ważne są właśnie upowszechnianie tej wiedzy, a z drugiej strony usprawnienie procesu pomagania dzieciom właśnie. Ma być większa, wskazuje się na konieczność większej dostępności poradni zdrowia psychicznego, na szybsze reagowanie w stosunku do dzieci. To jest dosyć istotne, dlatego że depresja u dzieci może się troszkę różnić w swoim obrazie niż depresja u osób dorosłych. I o ile są tam oczywiście objawy charakterystyczne podobne, o tyle na przykład zamiast obniżonego nastroju albo wspólnie z obniżonym nastrojem może pojawiać się znacząca drażliwość, która sama w sobie jest też częsta u nastolatków. Znamy przecież określenie buntu nastolatka. Rodzic może w związku z tym przeoczyć pewne istotne sygnały, które u jego dziecka się pojawiają. Ta negatywna ocena siebie, świata i przyszłości bardzo często jest zauważalna w pracy z nastolatkami. Pojawiają się częściej zachowania autodestrukcyjne, myśli samobójcze. Wiąże się to również ze znaczną śmiertelnością tej choroby, szczególnie właśnie u nastolatków w ostatnim okresie. Dlatego istotna jest ta szczególna uważność, która tutaj już padła jako klucz. Na pojawiające się u młodych ludzi objawy, wczesne zgłoszenie się do specjalisty celem postawienia tej diagnozy, wdrożenia leczenia. Warto zwrócić uwagę na to, że młodsze dziecko może nie zgłaszać objawów, czy też tego, że chce zniknąć na przykład. A jeśli zgłasza objawy, mogą one mieć charakter somatyczny, na przykład częstsze bóle brzucha, czy właśnie niechęć do szkoły, która powstała w pewnym momencie, której wcześniej nie było. Dlatego ta obserwacja i kontakt z dzieckiem są bardzo istotne.
Ale wspomniała pani, że nadal pokutuje to poczucie wstydu i niezrozumienia problemu w społeczeństwie i myślę, że ci najmłodsi i ci nieco starsi też tego doświadczają.
Tak, rzeczywiście. Bardzo istotne znaczenie mają też stereotypy związane z chorobą. Mówi się o tym, że osoba cierpiąca na depresję nie uśmiecha się, a więc jeśli się uśmiecha, to jest zdrowa. Albo że jest słabym człowiekiem, albo że antydepresanty otumaniają czy uzależniają, zmieniają osobowość. To bardzo zniechęca pacjentów do leczenia, a są to po prostu mity. I ważne jest, żeby też te mity obalać, żeby uświadamiać, że to choroba, na którą zapada wiele osób i że naprawdę można ją skutecznie leczyć. Kierując się obiegowymi opiniami na temat depresji, ludzie nie szukają dla siebie pomocy, nie podejmują leczenia, doświadczają wstydu, obawiają się stygmatyzacji. No i oczywiście, co też gdzieś istotne, utożsamianie depresji z chwilowym smutkiem przynosi szkodę chorującym, którzy i tak zmagają się i z niezrozumieniem, i z poczuciem winy właśnie związanym z zachorowaniem. Ale nie możemy też jakby przeoczyć tego, że ta świadomość jest coraz większa, zarówno związana z tą chorobą, jak i z leczeniem, że wizyty u psychiatry zostają coraz bardziej odczarowane i nie wiążą się z takim obciążeniem i z takim nastawieniem, jak jeszcze parę lat temu.
A powiedzmy pani Patrycjo, gdzie szukać pomocy, kiedy te sygnały się pojawią? I mówię tutaj zarówno w sytuacji, kiedy sami zaobserwujemy to u siebie albo u kogoś z naszych bliskich. Gdzie taką pomoc znajdziemy?
Leczeniem depresji zajmują się zasadniczo psychiatrzy, którzy są dostępni w poradniach zdrowia psychicznego. Ale pierwszej pomocy, co ważne, może udzielić też lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który pokieruje dalej, bądź psycholog czy psychoterapeuta. Jednak należy pamiętać, że w przypadku szybkiego nasilenia objawów i występowania myśli samobójczych trzeba pilnie zgłosić się do specjalisty psychiatrii. Epizody depresji, która nie musi mieć ciężkiego przebiegu, może to być również przebieg lekki lub umiarkowany, mogą nie wymagać wdrożenia leczenia farmakologicznego. Zawsze wymagają go epizody o ciężkim przebiegu. No i mogą one oczywiście też wymagać hospitalizacji na oddziałach psychiatrycznych. Natomiast o tym wszystkim decyduje lekarz psychiatra, do którego należy się zgłosić, a przy wystąpieniu objawów. Przy lekkim i umiarkowanym nasileniu objawów może okazać się wystarczające podjęcie psychoterapii, czyli jak gdyby leczenie depresji za pomocą metod psychologicznych.
Powiedzmy też o numerach telefonu. Taka szybka interwencja, tak zwane numery zaufania skierowane wobec dorosłych i dzieci.
Tak, telefon zaufania dla dorosłych 116-123, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Warto wspomnieć, że tych telefonów i organizacji, które tym się zajmują, jest dużo więcej, natomiast te dwa są kojarzone w pierwszej kolejności jako pomocny kontakt.
A jak otoczenie może w sposób pozytywny, dobry wpłynąć na osobę, która zmaga się z depresją? W jaki sposób może jej pomóc? Powiedzmy, że już jesteśmy na tym etapie rozpoznania, ktoś podejmuje pracę bądź szuka takiej pomocy. Jak my możemy takiej osobie pomóc?
Oczywiście otoczenie ma kluczowe znaczenie, bliskie osoby mają kluczowe znaczenie w procesie zdrowienia. Jeśli można wskazać parę takich pomocnych zachowań, na pewno warto dążyć do tego, by osoba chora, o ile jest to możliwe, w miarę aktywnie działała na rzecz polepszenia swojego stanu. A więc przede wszystkim należy dołożyć wszelkich starań, żeby przekonać chorego do leczenia. Najlepiej wspólnie pójść z nim do lekarza. Jeżeli mamy już chorego, który zaczyna się leczyć, warto przypominać mu o tym, że depresję można skutecznie wyleczyć. Warto wzmacniać jego motywację do działania, ale co ważne, kluczowe. Należy okazać wiele wyrozumiałości i zrozumienia, zauważając najdrobniejsze oznaki poprawy. Warto nakłaniać chorego do prostych, codziennych aktywności, natomiast, do spacerów na przykład, natomiast nie należy robić nic na siłę i nie wolno tego robić w atmosferze przymusu, dlatego że pogłębia to jeszcze poczucie wyobcowania u chorego, poczucie winy. To, co ważne z punktu widzenia osoby chorej, to jednak też komunikaty o tym, jak wiele osoba chora dla nas znaczy, bo nierzadko czuje się niepotrzebna, zawadzająca innym, co dodatkowo pogłębia jej stan. Warto zadbać, żeby chory spotykał się z osobami, które darzył dotąd zaufaniem. Nie wolno go izolować od życia rodzinnego, problemów i kłopotów dnia codziennego, co jest ważne, bo jednak jako rodzina często chcemy tej osobie oszczędzić pewnych informacji, które mogłyby ją obciążyć. Natomiast warto włączać ją jednak w to życie rodzinne, również problemy dnia codziennego, dlatego że w przeciwnym razie wzmacniamy jakoś też poczucie odtrącenia od tej osoby, jakiejś inności na tle otaczających ludzi. Myślę też o tym, co czasami nieświadomie jako ludzie bliscy robimy, a czego nie należy robić i czym jakoś pogłębiamy stan pacjenta. Na pewno nie wolno zmuszać chorego do otrząśnięcia się czy wzięcia w garść. To są komunikaty, które bardzo często chorzy słyszą od swoich bliskich, nieświadomych tego, jak poważny jest problem. Zalecana jest raczej dyskretna obecność czy wysłuchanie chorego, jeśli chce opowiadać o swoich lękach i problemach. No a kluczem jest ta cierpliwość i wyrozumiałość. Brak krytyki z powodu jego depresyjnych zachowań czy braku chęci do życia. Nie uszczęśliwianie też chorego na siłę, czy nie ożywianie go, rozweselanie, wyciąganie na imprezy, jeżeli chory tego nie chce, bo są to rzeczywiście zachowania, które często, szczególnie znajomi po prostu podejmują.
W celu poprawy samopoczucia.
Tak, w celu poprawy samopoczucia, nie mając świadomości tego, że może to rzeczywiście jego stan pogorszyć, jeżeli chory nie jest zdolny lub tego nie chce. I co ważne, ważne by to tej niechęci w takim przypadku do pewnych aktywności nie odbierać jako skierowanej przeciwko nam, bo nie wynika to z niechęci do nas po prostu.
Bardzo dziękuję pani Patrycja. Tutaj pojawiło się bardzo dużo podpowiedzi, szczególnie w sytuacji, w jaki sposób pomóc osobie zmagającej się z depresją. Też cieszę się, że są takie dni jak dzisiaj, Światowy Dzień Walki z Depresją, kiedy w sposób szczególny właśnie chcemy uwrażliwiać się na ten istotny problem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Państwu przypominam, że naszym gościem dnia była pani Patrycja Rudczak, psycholog w trakcie szkolenia z psychoterapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.